Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. W tym odcinku świętujemy, rozpoczynamy świętowanie.
I ten odcinek jest też inauguracją świętowania, które będzie trwało co najmniej 2 tygodnie w naszym wykonaniu. A powodem, pretekstem do świętowania jest okrągła rocznica, która przypada na 17 kwietnia. Jest to rocznica pierwszego odcinka Gry o Tron, premiery pierwszego odcinka serialu Gra o Tron.
No dobrze, to ja mam pierwsze pytanie.
No, słucham cię.
Czujesz się staro?
Nie, ale tak w ogóle życiowo, czy w porównaniu
nie, wiesz,
to...
Ja mam wrażenie, że Grą o Tron żyliśmy dopiero. Co? I że dopiero co? Ja spędzałam te straszne godziny na kanapie, tak jakbym teraz nie spędzała, no ale abstrahując od tego, i oglądałam i czekałam na to, kto zginie, co się dalej wydarzy. Rozczarowywałam się różnymi wątkami. Mam wrażenie, że to jest bardzo świeże doświadczenie, a tu 10 lat pykło.
Wiesz, ja w ogóle miałam na początku troszeczkę wątpliwości, kiedy wymyślałyśmy tematy naszych odcinków i w ogóle pomysł na to, żeby 10 lat, dekadę od pierwszego odcinka Gry o Tron potraktować jako taką bardzo ważną rocznicę, właściwie kamień milowy. Dlatego, że moje oglądanie seriali i twoje oglądanie seriali zaczęło się dużo wcześniej i można by było takich właśnie ważnych seriali, które zmieniały telewizję, które zmieniały sposób oglądania, które były jakieś przełomowe, było dużo więcej niż Gra o Tron, bo to było i Sopranos, i Breaking Bad, i można tak też... Dokładnie, przede wszystkim, ale również The Wire na przykład. Musiałam to powiedzieć, sorry Zuza.
Ja musiałam powiedzieć Więzienie Oz, więc jakby jeden. Słuchaj, ale do tego przejdziemy za chwilę, bo najpierw powiedzmy tutaj naszym słuchaczom i słuchaczkom, jakie mamy plany. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak przez ostatnie 10 lat zmienił się ten serialowy świat. To jest taka cezura, którą wybrałyśmy, ona ma wady, ale do nich przejdziemy. Co jeszcze?
Potem 17 kwietnia, czyli dokładnie w rocznicę, to jest sobota, zapraszamy na nasz odcinek w Radiu Tok FM o godzinie 18:00. Będziemy na żywo i będziemy rozmawiały z wami, z naszymi słuchaczami i słuchaczkami o serialach.
Bardzo czekamy na wasze telefony, komentarze na profilu Szkoda Czasu na Złe Seriale, które będziemy cytować, maile seriale@tok.fm. 10 lat od premiery Gry o Tron. Będziemy tutaj wspominać, dzielić się i częstować. No i ostatni odcinek będziemy rozmawiać za tydzień tutaj w podcaście na portalu tok.fm.pl o tym, jakie seriale czerpały z Gry o Tron albo starały się być nową Grą o Tron.
Tak, tutaj jest cała ogromna lista tych seriali, które chciały ten
sukces
jakoś spieniężyć. No właśnie, bo to jest najciekawsze, że jednak pomimo tego, że już jesteśmy całkiem długi czas od zakończenia tego serialu, to dalej nie ma tej nowej Gry o Tron, chociaż kolejne są ogłaszane.
No teraz będzie nawet kolejna kontynuacja ze świata George'a R.R. Martina, więc zobaczymy, czy to będzie rzeczywiście nowa Gra o Tron, ale rzeczywiście ten serial jest fenomenem, więc to tyle z zapowiedzi, a teraz przechodzimy do wspomnień.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
No dobrze, to z czym ci się kojarzy Gra o Tron na samym początku i w ogóle jak sobie przypominasz te pierwsze sezony i myślisz o tym, jakie seriale oprócz nich wtedy oglądałaś i jak wyglądały seriale i czym cię Gra o Tron zaskoczyła wtedy, to co masz na myśli?
To może ja najpierw powiem, że ja się opierałam Grze o Tron. Stawiałam opór i nie chciałam oglądać tego serialu. Miałam wrażenie, że wszyscy go oglądają i że właściwie nie wiem, o co chodzi. I że jakoś świat fantastyki, niby szekspirowski, w ogóle o co chodzi. Aż pewnego weekendu łączyliśmy jeden odcinek i możesz się domyślić, co było dalej. To było po premierze finału trzeciego sezonu.
I bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, dlatego że mi się wydaje, że pierwszą i taką najważniejszą chyba rzeczą, która się wydarzyła w ciągu tej naszej umownej dekady, ostatniej dekady zmieniającego się świata serialowego, to było właśnie rozpoczęcie oglądania seriali w stylu binge-watching, czyli takiego oglądania seriali naraz.
I to oglądania go legalnie, bo to jest też ważne. Wydaje mi się, że wcześniej, jeżeli ktoś oglądał w ten sposób seriale, to głównie dlatego, że one były ściągane gdzieś z internetu, że były w jakiś sposób nielegalnie oglądane, a jednak wejście HBO Go, Netflixa, bo to jest też bardzo podobny moment, kiedy właśnie te platformy VOD weszły do Polski, sprawiło, że można to było zrobić legalnie. Ale też myślę, że było takie doświadczenie, które jest ciekawe, aczkolwiek znane ze starego oglądania seriali. A mianowicie, jak rozmawiałyśmy o przyjaciołach, pamiętasz, to cytowałyśmy mnóstwo wspomnień osób, które mówiły, że przychodziły do szkoły, przychodziły do pracy i rozmawiali o tym, co się wydarzyło w ostatnim odcinku. I tak samo było z Grą o Tron. Czyli z jednej strony był to ten nowy sposób oglądania, a z drugiej strony, jak już żeśmy weszli w ten świat, on się stał tak popularny, to w ten dzień premiery, to po pierwsze było tak, że jak ktoś nie obejrzał, to krzyczał, nie mówcie do mnie, nie mówcie, kto zginął. Ja pamiętam jednego naszego kolegę redakcyjnego, który złośliwie wszedł po obejrzeniu odcinka w nocy i powiedział, kto zginął. Ja pamiętam tę scenę. Cały czas mam żal.
Chcesz się zemścić i wypowiedzieć jego imię na głos?
Cezary Łasiczka to zrobił. Cezary Łasiczka wszedł do naszej strefy wspólnej i powiedział, kto zginął, mając przy tym ogromną uciechę. No ale to właśnie o to chodzi, żeśmy rozmawiali o tym, przeżywaliśmy tych bohaterów i dzieliliśmy się, więc oglądaliśmy to z jednej strony właśnie, był ten binge-watching, o którym ty mówisz, a z drugiej strony w pewnym momencie to było takie bardzo wspólnotowe. Ludzie się umawiali na wspólne oglądanie Gry o Tron, kolejnego odcinka. Trzymało się ten odcinek. Mam wrażenie, że przy Grze o Tron też pojawiły się te zdrady serialowe.
Czyli ten moment, kiedy para albo bliskie osoby umawiają się na wspólne oglądanie seriali, a potem jedna z tych osób nie dotrzymuje kroku i postanawia pójść dalej, dlatego że na przykład ta druga osoba nie ma akurat wtedy czasu.
Netflix zrobił nawet badania na ten temat i chciałam powiedzieć, że każda z nas ma taką sytuację na sumieniu.
Wiesz, to jest dowód na to, że Gra o Tron była jakimś bardzo mocnym doświadczeniem popkulturowym, które weszło w nasze życie, bo my do dzisiaj używamy różnych sformułowań, powiedzonek, haseł odnoszących się do Gry o Tron. Czasami kogoś nazwiemy, jesteś jak z rodziny Lannisterów, albo odnosząc się do jakichś politycznych rozgrywek opowiemy o tym, że ktoś zasiadł na żelaznym tronie, więc te powiedzenia zostały z nami. Jeśli ty mówisz o tym, że nagle zaczęliśmy oglądać seriale legalnie, to myślę, że to wynikało też z tego, że serwisy streamingowe, kiedy weszły też już do Polski, bo wydarzyło się to trochę później niż na całym świecie, czy tym świecie amerykańskim, to one też były tańsze niż kablówka. Okazało się, że właściwie to sobie możemy pozwolić na tego Netflixa, właściwie to sobie możemy pozwolić na to, żeby sobie wykupić HBO Go i oglądać to legalnie, po prostu piratowanie stało się coraz trudniejsze, coraz mniej opłacalne na szczęście i mogliśmy się pozbyć tego problemu.
I to jest, wydaje mi się, bardzo ważny element, ale też to, że Gra o Tron łączy sobie bardzo dużo wątków i mam wrażenie, że to jest taki serial, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, bo tam jest bardzo ciekawa intryga polityczna. Tam jest ta kategoria, którą niektórzy nazywają seks and przemoc, prawda? Bo sceny, zarówno sceny seksualne, jak i sceny walki, przemocy są bardzo dosadne. Ja mam cały czas w oczach niektóre bardzo dosłowne sceny przemocy. Są romanse, są przyjaźnie. Jest trochę takich mędrców, którzy próbują filozofować. Wychodzi różnie, ale to też jest. Mam wrażenie, że w tej historii udało się zawrzeć bardzo dużo ciekawych rzeczy, że właściwie ona ma potencjał, żeby spodobać się każdemu.
Tak, i właśnie ta dekada pokazała nam, że seriale zrobiły się coraz bardziej popularne. Gra o Tron miała w tym oczywiście ogromny udział. Ja mam dane, sprawdziłam sobie niestety dotyczące Stanów Zjednoczonych, ale one też tam pokazują skalę tego, co przeżyliśmy w ostatniej dekadzie. Bo na przykład w 2011 roku oryginalnych scenariuszy serialowych powstawało w Stanach Zjednoczonych 266, a w roku 2019 to już było 495, więc chociażby to pokazuje skalę tego, jak seriale zawładnęły naszą wyobraźnią i jak mocarną gałęzią rozrywki się stały.
Ja mam też wrażenie, że teraz już nie mamy takiego serialu jak Gra o Tron, czyli serialu, który oglądają wszyscy, ponieważ ten rynek tak się rozszerzył i na samym Netflixie czy HBO Go jest tyle seriali, że właściwie nawet my po prostu siedząc i oglądając tydzień w tydzień często kilka seriali, nie jesteśmy w stanie nadążyć za wszystkim i obejrzeć wszystkiego, więc...
Po to my jesteśmy.
Co?
Potrzeba nam takich środków i sposobów, żeby te seriale wyłuskać. Też same polecenia od znajomych czy przyjaciół nie wystarczają, bo po prostu tych seriali jest tak dużo, że trzeba dokonywać selekcji.
A przez to jest taka specjalizacja. Tak jak nie ma teraz książek, którą czytają wszyscy, tak nie masz takiego serialu jak Gra o Tron, bo po prostu rynek zrobił się za duży, żeby złapać tak dużą liczbę widzów i widzek właśnie na to, na jakiś jeden tytuł.
Oprócz tego, że powiedziałaś, że coraz więcej mamy tych propozycji z HBO Go czy z Netflixa, oczywiście rozmawiamy tutaj o polskim podwórku, ale cały czas wiemy, że na świecie powstają inne serwisy streamingowe, które też powoli wchodzą do Polski, które starają się uszczknąć trochę z tego wielkiego streamingowego i bardzo bogatego tortu. Przecież Apple TV+, przecież Amazon Prime Video, Disney+, którego cały czas czekamy w Polsce, HBO Max.
Hulu.
Dokładnie, to są te wszystkie platformy, które chcą wziąć udział w tym wielkim wyścigu o uwagę widzów, o uwagę widzek, też zaczynają się specjalizować, to znaczy my mniej więcej wiemy, po co idziemy do Netflixa, po jaki rodzaj rozrywki, tu trochę inny rodzaj rozrywki idziemy do Disneya, tam też przecież rządzi Marvel czy Gwiezdne Wojny, a po inny rodzaj rozrywki idziemy na HBO, więc te platformy tak się wyspecjalizowały trochę w tej rozrywce, którą nam dostarczają.
I też biją się o różne tytuły, bo niektóre seriale, które się pojawiły na Netflixie, a nie są produkcji Netflixa, później podkupuje HBO Go, więc też trzeba na tym nadążać, jeżeli chodzi o takie hitowe seriale. Ale mówiąc o Grze o Tron, mam wrażenie, że też rozmawiamy o tym, że gwiazdy danego serialu stają się gwiazdami też dużego ekranu i te kariery się rozwijają, bo mam wrażenie, że Gra o Tron wyprodukowała wiele gwiazd.
Nawet to ma swoją nazwę. Akurat nazywa się efektem Netflixa, a nie efektem HBO, ale rzeczywiście istnieje coś takiego opisanego w ogóle w kulturze i popkulturze jako moment, w którym aktorzy, którzy byli zupełnie nieznani, albo praktycznie nieznani, albo znani w bardzo wąskim gronie, jednej nocy właściwie, jednego dnia, w momencie premiery serialu, czy premiery pierwszego odcinka, nagle zaczynają być rozpoznawalni na całym świecie.
I też mam poczucie, że to też przełamało falę i te przez te ostatnie 10 lat coraz więcej gwiazd dużego ekranu, gwiazd, które znamy z różnych rozdań nagród, laureatów, laureatek, Oscarów, zdecydowało się na udział w produkcjach serialowych i też zdecydowało się nawet na tworzenie własnych produkcji serialowych. A to nie było powszechne 15-20 lat temu.
Właśnie, bo mówimy o tym, że gwiazdy zdecydowały się zacząć produkować same seriale. Ja mam w głowie od razu pierwszą z brzegu taką osobę, czyli Reese Witherspoon, która nie dość, że gra główne role albo wiodące role w serialach, które produkuje, to właśnie jeszcze je wytwarza. W ogóle kwestia showrunnerów, ich istotności, ich popularności, to jest kwestia ostatnich kilku czy kilkunastu lat. Mamy tych słynnych panów od Gry o Tron, czyli Benioffa i D.B. Weissa. Kochało się ich, albo nienawidziło, albo krytykowało, ale byli oni na pewno na tym samym statusie, co gwiazdy samego serialu.
I porównując na przykład inny kultowy serial z innej kategorii, ale Przyjaciół, bo to jest też, mam wrażenie, taki serial, który oglądali wszyscy w pewnym momencie, to Marta Kaufman nie była celebrytką i wciąż celebrytką nie jest.
To prawda. Jeśli myślę o tej ostatniej dekadzie seriali, to myślę, że całkowicie nowym też zjawiskiem było to, że zaczęliśmy powracać do rzeczy, które dobrze znamy i lubimy. Od kilku lat panuje moda na powrót do seriali, które święciły triumfy, czy to w latach 80., czy w latach 90., czy na początku lat 2000. I teraz są kupowane przez różne platformy i produkowane, czy to w formie spin-offów, czy to w formie po prostu kolejnych sezonów. My akurat jesteśmy sceptyczne, jeśli chodzi o to zjawisko, prawda?
Tak, i mamy dowody. Mamy dowody, Kochane kłopoty Gilmore Girls, mamy Beverly Hills 90210 i aż mnie zęby bolą na samą myśl, Pełniejsza chata I tak można by kontynuować. Oczywiście ja...
Dynastia.
Dynastia, to prawda. Chociaż ta dynastia jeszcze, nie chcę powiedzieć, że daje radę, ale w porównaniu z tymi poprzednimi tytułami jest chyba najlepsza, bo trochę wchodzi w nową konwencję i to sprawia, że ja naprawdę, ale to naprawdę boję się tego reunion, który czeka przyjaciół.
No właśnie, on jest już wkrótce, bo dosłownie kilka dni temu w internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu tego specjalnego odcinka przyjaciół. Można zobaczyć, że jest kanapa, że jest fontanna, że jest salon Moniki i są ludzie w maseczkach, bo program będzie nagrany z udziałem publiczności.
Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia, jak wygląda scenografia tego serialu, tej, no właśnie to nie jest serial, tylko tej kontynuacji tego odcinka specjalnego, to na naszym profilu Szkoda Czasu Nazwę Seriale można je zobaczyć.
Mam do ciebie pytanie.
No dawaj.
Jaką z mód, jaki z trendów w serialach właśnie z ostatnich lat, z ostatniej dekady lubisz najbardziej?
Mocne kobiece postaci.
A rozwiniesz?
Wiesz, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o Grę o Tron, nie chcę powiedzieć, że to był prekursor, ale tam te bohaterki, one były nie tylko w kontekście mężczyzn, były też oddzielne, miały samodzielne role do odegrania, często silniejsze od facetów. I też widzę taki trend w serialach, że jest bardzo dużo bardzo ciekawych historii kobiecych, opowiadanych przez kobiety, opowiadanych nie w kontekście, a bo tutaj zakochałam się w jakimś mężczyźnie i chcę za niego wyjść za mąż, tylko w zupełnie nowy sposób. I wydaje mi się, że seriale w tym są lepsze i idą dalej niż filmy.
Tak, rzeczywiście. W ogóle to teraz ja powiem o swoim ulubionym trendzie. To jest robienie z seriali coraz bardziej kinowych produkcji. Trochę nam te seriale, szczególnie teraz z pandemii w ciągu ostatniego roku, zastępują kino i to nie jest... To nie są już tylko czcze słowa. I Gra o Tron była tutaj na pewno kamieniem milowym, dlatego że Gra o Tron była prekursorem, była prekursorką ogromnych budżetów przeznaczonych na jeden odcinek. To były na początku po kilka milionów, a na koniec po kilkanaście milionów za odcinek. Fantastyczne efekty specjalne, rozmach. Oni potrafili po prostu zjarać całą scenografię, żeby mieć jakieś jedno dobre ujęcie. I to się przekładało po prostu na jakość. Myśmy oglądali ten serial, myśmy oglądały ten serial i widzieliśmy to, z jakim ogromnym rozmachem, z jakim impetem to jest zrobione, czego wcześniej nie było, bo seriale raczej należały do takich produkcji no, niskobudżetowych.
Telewizyjnych, a przez to ograniczonych. Mam wrażenie, że teraz nawet te większe pieniądze idą właśnie na seriale, bo potencjalnie mają szansę na większą widownię.
A z drugiej strony jest... właściwie odwrotna moda, to znaczy powstała nawet platforma, która specjalizuje się w serialach, które już z zamysłu są kręcone na ekrany smartfonów. Myśmy wyszli z oglądaniem seriali z domu, to znaczy nie oglądamy ich już tylko na telewizorze, ale oglądamy je na komputerach, na tabletach, właśnie na ekranach smartfonów.
Wydaje mi się, że też mamy przez te 10 lat taką dużą wolność, jeżeli chodzi o seriale. To znaczy... Właściwie każda taka znana rzecz, znana zasada została złamana, jeżeli chodzi o budowanie napięcia, budowanie scenariusza, historii, rozwiązania fabularne. Gra o Tron miała też taką popularność związaną z tym, że ja pamiętam ten moment, w którym ginie Ned Stark, którego od początku, mam wrażenie, nie wiem czy wszyscy, ale ja na pewno, podejrzewali, że to będzie ten człowiek, który usiądzie na tym tronie. Bo on był tym bohaterem, który zwykle w takich produkcjach wygrywa, który dobro zwycięża na końcu. A oni go tak szybko zabili.
No i ten serial miał to do siebie, że nas co chwila właśnie takimi niespodziewanymi zwrotami akcji zaskakiwał. To, co mi się bardzo podoba w ciągu ostatniej dekady upowszechnienia się serwisów streamingowych, to też jest fakt, że one unieśmiertelniły pewne seriale. My tutaj się już kilka razy dzisiaj odnosiłyśmy do przyjaciół, którzy zniknęli z Netflixa na jakiś czas, ale już zaraz wracają. Jest też na przykład serial The Office i to do tej pory są seriale, które są jednymi z najczęściej i najchętniej oglądanych w ogóle w całym serwisie streamingowym, pomimo tego, że już dawno ich kręcenie zostało zakończone, więc te serwisy streamingowe pozwalają nam sięgnąć do tego, co było kilka, co było kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat wcześniej i sobie też obejrzeć, czy z sentymentu, czy po prostu z ciekawości.
Jak to się ogląda po latach, chociaż są też takie seriale, które bardzo źle się zestarzały.
Oczywiście i też widać to po tym, jak reaguje na nie współczesna młodzież, czy współcześni młodzi ludzie i jaką krytykę wysuwają, chociażby właśnie pod względem przyjaciół, ale coś też na pewno z Grą o Tron się skończyło. Myślę, że Gra o Tron była jednym z ostatnich seriali, które miały aż tyle sezonów. Gra o Tron skończyła się na 8. Jak myślę sobie o tych serialach, które razem z Grą o Tron startowały albo pojawiły się trochę wcześniej, no to chyba teraz kręcone jest tylko Walking Dead i Chirurdzy.
Chirurdzy będą kręceni już zawsze.
I co, jak będzie ostatni odcinek Chirurgów, to wtedy wielka kometa przyleci i uderzy w ziemię, tak?
Myślę, że tak. Myślę, że tylko to powstrzyma twórców od tego, żeby przestać kręcić, bo tam prawie cała obsada przecież już odeszła z tego serialu. Ta fabuła zakręciła tak, że ja na przykład obejrzałam sobie jeden odcinek Chirurgów ostatnio z tych nowszych i przyznam, że naprawdę nie wiem, jak oni wylądowali w tym miejscu.
A powiem ci, że ja jestem ciekawa tego najnowszego sezonu, bo on podobno się odnosi do pandemii koronawirusa, więc to mogłoby być całkiem intrygujące, więc czekam, aż pojawi się on w Polsce. Ale zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest rzeczywiście ważne, że skończyły się te wielkie tasiemce, skończyły się seriale, które miały po 8, po 7 sezonów. Właściwie mi się wydaje, że 6 to jest absolutny maks, a tak naprawdę większość seriali to kończy się po pierwszym albo po drugim.
I to z założenia ma nie być większa produkcja, to też jest ważne. Wydaje mi się też, że istotne jest to, że na przykład Chirurdzy są inni, bo oni są tworzeni z sezonu na sezon, to znaczy nie ma jakiegoś mitycznego końca, który sprawia, że widzimy, kiedy to się skończy, czyli na przykład po 84 sezonach. A w Grze o Tron wiedzieliśmy, że to się skończy, to znaczy, że ta historia ma swoje zakończenie i ona nie będzie jak moda na sukces, że z każdym kolejnym odcinkiem po prostu scenarzyści siadają i pomyślają sobie, kto jeszcze może się przespać kim, albo odkryć, że dziecko jest nie tej osoby, tylko jednak tamtej, a właściwie przyleciało z Marsa. Więc wydaje mi się, że to się skończyło. To ja obejrzałam ostatnio, rozmawiałyśmy o serialu How to Get Away with Murder, Sposób na morderstwo Netflixa i tam jest 6 sezonów. I w finale tego 6 sezonu bardzo jasno widać, że twórcy rozplątują wszystko, co było wymyślone od 1 sezonu, a nie, że tworzyli te narracje i te historie, mówiąc, okej, dostaliśmy, skończyło się na 4, dostaliśmy kasę na 5, więc musimy wszystko wymyślić inaczej. Nie, to się tam składało w całość. Wydaje mi się, że teraz tak się buduje serial. Że nawet jak nie ma zapowiedzi, że będą kolejne sezony, to twórcy muszą wiedzieć, gdzie ta historia się potoczy, żeby móc od 1 sezonu rozplątywać różne wątki fabularne.
A jakie jest dla ciebie, już pewnie zbliżamy się ku końcowi, więc chciałam cię zapytać, jakie jest dla ciebie takie jedno z najważniejszych wydarzeń ostatniej dekady w świecie serialowym? Możesz powiedzieć mi o jakimś konkretnym tytule, ale możesz powiedzieć po prostu o wydarzeniu, czy o człowieku, czy o osobie, która jakoś szczególnie ci zapada w pamięć, która jest dla ciebie, które dla ciebie jest kluczowe.
To jest bardzo trudne pytanie, bo mam w głowie po prostu tak dużo przykładów, ale wydaje mi się, że takim ważnym dla mnie przełamaniem było to, że powstały wielkie kłamstewka, które stworzyły Reese Witherspoon i Nicole Kidman, czyli laureatki Oscara, wiele razy też nominowane, razem z Lauren Dern, Shailene Woodley i Zoe Kravitz, czyli po prostu no, to są najważniejsze aktorki współczesnego Hollywood. To są w tej grupie najważniejszych, a w drugim sezonie dołączyła Meryl Streep. Dla mnie to jest taki symbol, że ten świat serialowy bardzo mocno się rozpycha w świecie filmowym. A dla ciebie?
Tylko dopowiem o tym, że w ogóle fantastyczne jest to, że seriale tak bardzo weszły w swój świat książkowy. Gra o Tron też powstała na podstawie książki i te ekranizacje książkowe, no, w tym momencie wydaje mi się, że to jest po prostu połowa seriali, które powstają teraz. Może to trochę wynika z tego, że bezpiecznie jest sięgnąć po książkę, która była popularna, a z drugiej strony też trzeba się zmierzyć z oczekiwaniami czytelników i czytelniczek, więc to może być trudniejsze. Dla mnie takim ważnym wydarzeniem chyba było to, co się wydarzyło wokół Kevina Spacey i serialu House of Cards. To znaczy mieliśmy bardzo popularny serial, który też wszyscy oglądaliśmy, który był przecież pierwszą oryginalną produkcją Netflixa.
Obok Orange is the New Black, bo dokładnie. Te dwa seriale wystartowały w podobnym momencie.
I mieliśmy po prostu serial, który też wszyscy oglądali, który był bardzo popularny. I w momencie, w którym pojawiły się zarzuty dla Kevina Spacey, wyszły na jaw okropne rzeczy, których on się dopuszczał, też wobec współpracowników, ale też wobec innych ludzi, firma postanowiła go zwolnić i trzeba było zakończyć serial. To znaczy ten ostatni sezon był absolutnym nieporozumieniem, że jednak nie udało się dalej pociągnąć tego serialu bez głównej postaci.
To ja jeszcze dodam, jeżeli mówisz o ostatnim sezonie, bo wydaje mi się, że przy obchodach 10. rocznicy pierwszego odcinka musimy też powiedzieć, że Gra o Tron jest tym serialem, który skończył się fatalnie.
Tak, jest jednym z tych seriali, których ostatnie sezony czy ostatnie odcinki absolutnie nawet największych i najmocniejszych widzów i widzki, największych fanów i fanki rozczarowały. No o tym to po prostu napisano już wielkie księgi, jak to jest, kiedy seriale kończą się nie w taki sposób, jak wszyscy oczekiwaliśmy. Ja myślę, że How I Met Your Mother może iść w szranki z Grą o Tron o najgorszy koniec.
I największe oburzenie.
Na pewno były petycje i różne postulaty do HBO, aby nakręcili nowy koniec Gry o Tron, bo ten się tak bardzo nie podobał.
To się nigdy nie wydarzy, ale to, co się na pewno wydarzy, to w najbliższą sobotę po 18 w naszej audycji Szkoda Czasu Nazwy Seriale w Radiu Tok FM chcemy usłyszeć Was, Wasze wspomnienia, refleksje z tych ostatnich 10 lat w świecie serialowym oraz wspomnienia związane z Grą o Tron.
Będziemy czekały na Wasze głosy na Facebooku pod adresem mailowym seriale@tok.fm i przy telefonie 22 44 44 044. To jest nasz numer telefonu, na który będziecie mogli zadzwonić już w sobotę.
Do usłyszenia.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.